W maju 1983 roku na łamach magazynu Science ukazał się artykuł informujący o zidentyfikowaniu retrowirusa, mającego związek z zachorowaniem na zespół nabytego niedoboru odporności, czyli AIDS. Później nazwano go wirusem HIV. Jak podaje Sonia Sza we wspomnianej już książce Epidemia, od dżumy przez HIV po ebolę, początkowo bagatelizowano odkrycie nowego tworu.
Wirus był pierwszą pośród nowych chorób zakaźnych, które uderzyły w zamożny Zachód, jednocześnie zaburzając obraz poinfekcyjnego świata, który pojawił się we wczesnych latach 80. XX wieku. Choć nikt nie wiedział, skąd się on wziął, ani w jaki sposób go leczyć, wiele mądrych głów wyrażało niezachwianą wiarę w to, że zwycięstwo medycyny nad tym wirusowym parweniuszem jest wyłącznie kwestią czasu. Leki go wyleczą, a szczepienia unicestwią. Publiczna debata skupiała się raczej na tym, jak doprowadzić do szybkiej reakcji środowiska medycznego, niż na tym, jak poważne zagrożenie biologiczne stanowi HIV.
Ludzka pewność o łatwym pokonaniu wirusa szybko okazała się błędna. Musiano przejść przez wiele prób i błędów, aby dojść do zadowalającego sposobu leczenia. Początkowo pacjentom zarażonym HIV podawano azytodyminę. Lek hamował rozwój wirusa, jednak powodował także liczne skutki uboczne, jak niedokrwistość czy zmiany skórne. U pacjentów leczonych azytodyminą szybko rozwijała się także lekooporność. Sytuacja wyglądała podobnie z innymi potencjalnymi lekami. Dopiero na początku lat 90. rozpoczęto leczenie kombinacją przynajmniej dwóch leków, następnie trzech. Miało to uniemożliwić replikację wirusa i jednocześnie tworzyć w organizmie chorego barierę chroniącą przed rozwojem lekooporności. Obecnie leczenie HIV jest możliwe dzięki lekom antyretrowirusowym. Taką informację znajdziemy w książce Diagnostyka, Profilaktyka, Klinika i Terapia Zakażeń HIV-AIDS. Współczesne możliwości i problemy. Pod redakcją Andrzeja Gładysza i Brygidy Knysz.
Leki antyretrowirusowe, blokując działanie enzymów niezbędnych do replikacji HIV lub hamując fuzję wirusa z komórkami, są w stanie częściowo zahamować replikację HIV. Zastosowanie kombinacji kilku, zwykle trzech z dwóch różnych klas takich leków o synergistycznym działaniu powoduje u większości pacjentów głębokie i długotrwałe zmniejszenie intensywności namnażania się HIV. Kombinacje takie określa się mianem kombinowanej terapii antyretrowirusowej. Umożliwia ona co najmniej częściową redukcję układu immunologicznego, wyrażającą się zwiększeniem liczby limfocytów T, CD4, często do wartości prawidłowych, jak też poprawę funkcjonalną układu immunologicznego. Leki antyretrowirusowe nie są w stanie doprowadzić do wykorzenienia zakażenia HIV. Terapia nie eliminuje bowiem prowirusowego DNA zintegrowanego z genomem gospodarza. Dzięki optymalnemu wykorzystaniu potencjału dostępnych leków można zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób związanych z progresją zakażenia HIV oraz wydłużyć życie chorego i poprawić jego komfort.
Choć dziś pojawiają się nowe, coraz lepsze sposoby leczenia wirusa, a świadomość społeczeństwa wzrasta, w początkowej fazie poznawania HIV wszystko było dużo trudniejsze. Ludziom towarzyszył strach. Nie wiedziano, jak dokładnie można zarazić się wirusem, a winą za jego rozprzestrzenianie często obarczano gejów. Aby uwrażliwić społeczeństwo na problem wyalienowania, a wręcz napiętnowania osób homoseksualnych, nie tylko poświęcano mu utwory muzyczne. Produkowano także filmy. Jednym z nich jest film Streets of Philadelphia z 1993 roku. Dość przytłaczający, ale też skłaniający do refleksji. Prezentuje rozwój choroby po zarażeniu wirusem i zmianę nastawienia ludzi dookoła wraz z jej ujawnieniem. Główny bohater, Andrew Beckett, jest prawnikiem w prestiżowej filadelfijskiej kancelarii. Jednak gdy wychodzi na jaw, że Andrew jest homoseksualistą chorym na AIDS, zostaje zwolniony z pracy. Choć pracodawca próbuje racjonalnie uzasadnić swoją decyzję, Andrew szybko zaczyna rozumieć, że prawdziwym powodem jego zwolnienia jest choroba. Wcześniej starannie ukrywał swoją orientację, tylko jego najbliżsi wiedzieli, że był w stałym związku z przystojnym latynosem Miguelem, a choroba jest tragiczną konsekwencją zdrady, jakiej dopuścił się w przeszłości. Andrew jest rozgoryczony postępowaniem szefostwa i wytacza swoim byłym pracodawcom proces o dyskryminację. Żaden adwokat nie chce jednak podjąć się prowadzenia tej sprawy, więc Andrew musi występować sam. Do czasu, aż spotyka Joe Millera, swojego byłego rywala z sali rozpraw. Początkowo także Joe odmawia Andrew pomocy, gdyż jest uprzedzony do gejów, a AIDS budzi jego przerażenie. Jednak gdy poznaje bliżej bohatera, zgadza się reprezentować go w sądzie. Rozpoczyna się walka o godność i sprawiedliwość, w trakcie której Joe spojrzy inaczej na problem AIDS. Jako dodatkową zachętę do obejrzenia filmu dodam, że w rolach głównych występują Denzel Washington, Antonio Banderas i Tom Hanks. Ten ostatni za swoją rolę w filmie otrzymał Oscara. Naprawdę warto to zobaczyć. Choć dziś świadomość dotycząca wirusa HIV wzrosła, pewne rzeczy nie ulegają zmianie. Wciąż nie brakuje osób, które homoseksualizm uważają za chorobę i choć nie sądzę, by myślenie takich osób dało się zmienić, być może ten film je choć trochę uwrażliwi. Chwilę temu wysłuchaliśmy piosenki nagranej specjalnie do filmu, noszącej ten sam tytuł, a śpiewanej przez Bruce'a Springsteena. Streets of Philadelphia. Jeśli nie macie czasu na obejrzenie filmu, to już sam utwór oddaje klimat tej produkcji, a jednocześnie klimat tego, z czym w początkowej fazie poznawania choroby musiały mierzyć się setki osób. Panika związana z rozprzestrzenianiem wirusa dotarła także do Polski. Przykładów nie trzeba szukać daleko. O refleksję na ten temat zapytaliśmy osoby, które doskonale pamiętają tamte czasy i strach, który im towarzyszył. Jedną z nich jest pan Marcin, który po raz pierwszy o wirusie HIV usłyszał, będąc niespełna 20-letnim chłopakiem.
Panował strach i takie przerażenie, dlatego że bardzo mało na ten temat wiedzieliśmy. Krążyło dużo takich różnych legend, powieści innych ludzi, które nas straszyły. To była niechęć, bo się tego baliśmy. Nikt o tym za wiele nie wiedział. Nie wiedział dokładnie, jak to się przenosi. No, ja na przykład to się histerycznie bałem. Bałem się, że się zarażę, na przykład, że gość mnie dotknie i już będę chory. No to tragiczne dla mnie. I po prostu nie wyobrażałem sobie na przykład, żeby gdzieś tacy ludzie koło mnie mieszkali czy cokolwiek. Najchętniej bym ich wysłał na inną planetę, chociaż wiem, że to było chore teraz z perspektywy czasu, no ale tak było.
Mechanizm wszędzie był ten sam. Jedni promowali nagonkę, inni z wrażliwością pochylali się nad wyalienowanymi jednostkami, na przykład poświęcając im swą twórczość.